Dobrze, słuchajcie, to kontynuujemy dzisiaj jeszcze tą lekcję, co nie skończyliśmy ją sprzed tygodnia i dwóch tygodni i chyba nawet trzech, z tego co pamiętam, nie?
Tak.
I temat lekcji to jest postawa Jezusa Chrystusa lekcją, jak trwać w jedności i nienaganności na podstawie Filipian, 2 rozdział 1:18. I co mamy zobaczyć?
Co zrobił Jezus Chrystus i zobaczyć, jak możemy naśladować Go w życiu eklezji. Mhm.
I co zobaczyliście do tej pory?
Postawę Jezusa, którą też my powinniśmy przybierać. Czyli oparciu na posłuszeństwie, miłości, ujrzeniu, jednomyślności, ale i wytrwaniu w prześladowaniach i określonej postawy.
A co mówiliśmy z naszej postawy już?
Posłuszeństwo. I tyle.
A ja myślę, że i uniżenie też robiliśmy.
Tak, uniżyliśmy.
Czyli posłuszeństwo i uniżenie. No dobrze, to co pamiętacie z tego posłuszeństwa i uniżenia? No ale dobrze, po co posłuszeństwo, skoro i tak Bóg sprawia w wierzących chęci wykonanie?
Bo Bóg sprawia chęć i wykonanie daje ku temu jakby możliwości, a my musimy przyłożyć ręce do pługa, my musimy sami dokonywać tych wyborów w życiu. Bóg sprawia pragnienie, Bóg nas wspiera w ten sposób. Ale to my musimy dokonywać wszystkiego w naszym życiu. Osobiście i w ten sposób pokazujemy, że zgadzamy się też z Jego wolą.
Gdy nasze postępowanie będzie zgodne z wolą Bożą, to Bóg nas będzie wspierał i pomagał.
Pewna postawa podoba się Bogu, tak? Mhm. Żeby podchodzić do tego z bojaźnią, z wrzeniem i...
Tak jak Bogu się podoba.
Czyli co, według tego, co wystudiowaliśmy, to co, Bóg nie sprawia, że jesteśmy pobożni?
Dopomaga nam, jeżeli my wykazujemy pragnienie bycia posłuszeństwa Bogu i chcemy tak żyć. A Bóg tym właśnie dopomaga. Osobom, które chcą być Mu posłuszne.
Czyli Bóg zamiast tego nie robi.
Nie.
To znaczy, my dokonujemy wyborów, tak? A Bóg pomaga.
Póki jesteśmy posłuszni.
Dokładnie. Jeżeli wykonujemy słusznych, dobrych wyborów, Bóg wtedy wspiera.
Jasne. Bóg nie robi tego na siłę za nas, ani jakby obok nas, że my coś robimy, a Bóg i tak nam będzie te pragnienia dawał. To tak nie działa i to wystudiowaliśmy.
Mhm. Dobrze. Wojtek napisał, nie jesteśmy robotami, za których Bóg działa. Dopomaga, jeśli działamy we właściwej postawie serca. Mhm. Dobrze, i co jeszcze pamiętacie?
Mówiliśmy dużo o uniżeniu i omawialiśmy, na czym to polega też. Mhm. Jak to wprowadzać w życie, żeby właśnie nie być kłótliwym, nie dochodzić z tego, pamiętać o innych i myśleć też o tych potrzebach i o innych. Też mamy tutaj ten werset, że czyń się bez szemrania i sporów. Wszystko też omawialiśmy, co też jest, myślę, do tego nawiązaniem.
I żebyśmy nie byli żądni próżnej chwały.
Mhm. Żebyśmy nie zazdrościli.
Mhm. Nosili się pychą.
Dawać innych wyżej od siebie.
Wszelką wulgarność.
Zwracanie uwagi na potrzeby innych ludzi. Służenie pomocą tak, aby ta pomoc była użyteczna dla drugiej strony.
A co to znaczy zachowywać słowo żywota? Z 16 wersetu. Słucham?
Pamiętać o tym, co Boże Słowo mówi o tym ochronie. I wykonywać
słowo życie, to Jezus jest tak nazwany i słowo, które mówi, też są słowem życie.
Czyli co mamy zachowywać? Jezusa czy...
Słowa, które mówi.
Posłuszeństwo Jego słowom.
Zachowanie słowa życia, tak.
Są gwarancją życia.
Dobrze. Dobrze, słuchajcie, to dobrze, dużo pamiętacie. To dawajcie, idziemy dalej. Teraz mamy po kolei miłość. A potem jednomyślność, a potem prześladowanie. Wiecie co, przeczytajmy sobie ten fragment jednak cały, do 18 wersetu. Nie jest długi, a przypomnimy go sobie.
Od pierwszego do drugiego.
Od pierwszego do 18, tak.
Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie nic z kutliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie, zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem. Lecz choćbym został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi. Z tego i wy radujcie się i cieszcie ze mną.
Gdzie tu mamy o miłości? Tak, mieliście się zastanowić, bo będzie nam łatwiej po prostu. Gdzie macie pierwsze stwierdzenie?
W drugim wersecie mamy. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość. Teraz trzeba rozważyć, czym ta miłość jest.
A gdzie jeszcze jest ta miłość?
W pierwszym.
Pociecha miłości. Aha, jest pociecha miłości. Tak.
No i co tam jest do miłości?
Tu jest wcześniej napisane pocieszenie w Chrystusie.
No.
Więc to wydaje się, że w kontekście całości chodzi o wzór chrystusowy.
A tu też pociecha jest pierwszym.
No właśnie, jest pociecha. Jest uciecha.
Czyli pociecha może być też motywacją.
Pocieszenie w Chrystusie. To pocieszenie to jest paraklesis. To pocieszenie w Chrystusie. To jest paraklesis. Paraklesis. Zaraz wam przeczytam, przypomnę. To jest wezwanie, odwołanie się, apel do kogoś, zwrócenie się do kogoś, zachęta i pocieszenie. Dzieje apostolskie mamy o pociesze Ducha Świętego. Rzymian, kto napomina w napominaniu, w pocieszeniu. Przez pociechę z pism nadzieję mieli. Dla waszej pociechy i zbawienia. To chodzi o zachętę. Takie pocieszenie, podniesienie na duchu. Duch Święty jest nazwany pocieszycielem, parakletos. Czyli to od tego pochodzi to słowo. Parakleto. Napominać, prosić, cieszyć, być pocieszonym, upominać, zachęcać, dodawać odwagi, pobudzać, wzywać, zapraszać, zachęcać, prosić, błagać, pocieszać. Czyli w takim pocieszenie nie w sensie nagany.
Wsparcie.
Tak, ale również zwrócenie uwagi na sprawy istotne. Zmotywowanie, byśmy tak powiedzieli dzisiejszym językiem, do czegoś. Zwrócenie na coś uwagi, ukierunkowanie. Dodanie odwagi, jeśli ktoś się boi. O, takie słowo to jest. Natomiast ta... jeżeli jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i miłosierdzie, i tam mamy pociecha miłości. I to słowo pociecha miłości to jest słowo paramekion i ono pochodzi od słowa uspokojenie, pocieszenie, złagodzenie, ulga. Czyli w tym sensie. Pociecha, złagodzenie, ulga i uspokojenie kogoś. Więc co mamy tutaj o miłości? Pocieszenie w Chrystusie, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i miłosierdzie. To co tutaj mamy o miłości? Czym się charakteryzuje miłość?
Współczucie i miłosierdzie.
Słucham?
Współczucie i miłosierdzie.
Mhm. Współczuciem i miłosierdziem.
Nie szuka swego.
Z chwilą miłości.
No proszę.
Czy to no właśnie. Tam
z 13 rozdziału.
Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.
No i teraz popatrzcie. Paweł tutaj wymienia w pierwszym i w drugim wersecie miłość. I teraz czym ona się charakteryzuje? Pociecha miłości. Pocieszenie w Chrystusie. Pocieszenie w Chrystusie to jest paraklesis. I tak jak mówiliśmy, ono pochodzi od słowa parakletos. Teraz to słowo parakletos, paraklesia, to parakletos to pochodzi od słowa pocieszać, paraklesis. Więc ono oznacza co? Podniesienie na duchu. I to jest w Chrystusie. Podniesienie na duchu w Chrystusie. Chrystus posłał ducha swojego jako pocieszyciela. I mówi o tym, kiedy rozmawia z uczniami, to jest opisane w Ewangelii Jana. Jezus posłał Pocieszyciela. On z wami będzie? Tak. Ja odejdę, ale poślę wam innego Pocieszyciela. Więc jest pocieszenie w Chrystusie. Tak. Jeżeli jakaś pociecha miłości, czyli ta ulga, czyli miłość jak działa? Pocieszenie w miłości jak działa? To jest miłość agape. Jak ono działa? Czytałem, co to znaczy te paramytion.
Ulgę daje.
Ulgę daje.
Zachęca. Tak. Motywuje, zachęca.
Tak, pocieszenie w Chrystusie jest, tak, przez ducha. jest pociecha w miłości, która przynosi ulgę. I co jeszcze jest elementem łączącym to wszystko, zobaczcie. Wspólnota ducha, tak? A ta wspólnota to jest koinonia. I to jest wspólnota duchowa między wierzącymi. Wspólnota ducha. Co dalej jeszcze jest, zobaczcie. Współczucie i miłosierdzie. To współczucie to jest wewnętrzna sympatia. Taka współczuję komuś, po prostu czuję do tej osoby wewnętrzną sympatię, taką przychylność do niej czuję. I to jest to współczucie. I miłosierdzie. Więc jeżeli ono jest, jeżeli jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakieś współczucie, wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie miłosierdzie, to co? Jeśli to w ogóle jest, to co? Dopełnijcie mojej radości. Bądźcie tej samej myśli.
Mając tą samą miłość.
Tak. Więc jeżeli to wszystko jest, to czym będzie owocować?
Jednomyślnością.
Jednomyślnością. A będą jednomyślni, bo co?
Będą zgodni.
Czytaj z drugiego wersetu. Będą jednomyślni, mając tę samą miłość. Więc tę samą miłość, czyli tak, pocieszenie w Chrystusie wynika z tego, że mamy Ducha Świętego. Pocieszenie w Chrystusie jest. Pociecha miłości, tak, to przyniesienie ulgi, jeśli to w ogóle jest. Jeśli jest wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, to dopełnijcie radości mojej i bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Czyli co? Po kolei. Jeśli wierzący mają mieć to wszystko, tak jak czytał Robert. I teraz, jeśli mają tę samą miłość i działa w nich pocieszenie w Chrystusie, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i miłosierdzie, to będą jednomyślni. I Paweł nazywa to jak? Jak on to określa? Zobaczcie, dopełnijcie radości mojej. Czyli dla Pawła dopełni radości, czego brakuje w Filipii?
Żeby byli zgodni, jednomyślni.
Żeby byli jednomyślni. I Paweł im mówi, że jednomyślność jest wynikiem tej samej miłości i wspólnoty ducha. Więc to jest test jednomyślności. Jeśli jest jednomyślność, to ona jest ukoronowaniem tych wszystkich elementów. Bo najtrudniej być jednomyślnym, bo każdy dąży do swego. Tylko teraz trzeba zobaczyć, tak, bo jeden to, drugi to, i teraz trzeba określić, co jest zgodne z wolą Bożą. Prawda? No bo każdy coś chce i teraz pytanie, kto ma rację? Czyja racja? No bo tu na tej zasadzie jest, tak? I Słowo Boże określa, co jest racją. I wtedy, jeśli coś się zgadza ze Słowem Bożym, to Paweł mówi, bądźcie jednomyślni. Więc popatrzcie, u źródła jednomyślności leży miłość. Zgadza się? Ta sama miłość. Ta sama miłość. I ona działa w bardzo określony sposób, tak? Jaki? Już powiedzieliśmy sobie?
Owocuje jednomyślności.
Pociesza, podnosi, daje ulgę, współczuje, jest miłosierna. Powoduje zgodę i jednomyślność. Ta miłość nigdy nie powoduje kłótni, a powoduje zgodę. Bo wszyscy mają tę samą myśl, wszyscy widzą priorytety tak samo. A jeśli nie jest tak, no to wtedy pojawiają się różnice. I nie ma jednomyślności. Bo mówimy tutaj o jednomyślności w Eklezji, tak? W Chrystusie o jednomyślności. Tak? Dobrze. To gdzie jeszcze mamy miłość? Czy to jest jasne, słuchajcie? Czy to Janek pisze, źródłem miłości jest Chrystus. No, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Bóg jest miłością, tak? Bóg obdarza miłością, Bóg umiłował, bo dał swojego Syna. I to prawda, Janku. Natomiast musimy tutaj zobaczyć, jakie działanie w Eklezji ma mieć miłość, o której czytaliśmy wcześniej z przykładu Pana Jezusa Chrystusa. No właśnie, Bóg jest miłością, tak, źródłem miłości jest Jezus Chrystus. Natomiast jako Bóg, natomiast musimy zobaczyć, jak my mamy być tej samej myśli, która była w Jezusie Chrystusie. Dlatego patrzymy, jak to ma wyglądać w nas. Jeśli czytamy o pocieszeniu w Chrystusie, to wiemy, że mamy Ducha Świętego, którego Bóg nam dał. I przez tego Ducha miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. To prawda. Gdzie mamy dalej o miłości? Zobaczcie.
Nie tak wprost, ale trzeci i czwarty werset, które mówią o uniżeniu, też można powiedzieć, że są o miłości, bo ta postawa wychodzi też z miłości. Mhm.
Tak, tak, dokładnie, ale to już omawialiśmy przy okazji tego właśnie, przy okazji uniżenia i przy okazji posłuszeństwa. Także ja już wcześniej zauważyliśmy, że tak samo w osobie Jezusa Chrystusa te wszystkie elementy się ze sobą łączą. Przenikają się, to trudno rozdzielić jedno od drugiego.
Przejawem miłości właśnie jest myślenie o tym, co innych.
Tak, tak, tak. Natomiast musimy zobaczyć, że to działa w ten sposób, że w praktyce jak działa. Tak. Czyli pocieszenie, podniesienie, zmotywowanie, zachęcenie kogoś, tak? Współczucie. Miłosierdzie. I to w tej, jak gdyby w praktyce, tak, przejawia się, tutaj mówimy miłość. Ona w praktyce w jakiś sposób przejawia. Mówimy o pewnych elementach, bo miłość ma różne działania. Nawet napominanie kogoś, kto grzeszy, też ma być w miłości. Czyli robimy to nie z tego, że nie lubimy i chcemy temu człowiekowi przykrość sprawić, ale chcemy go ratować, tak? Ale to nie wszędzie jest wszystko omówione, więc my tutaj nie omawiamy, wiecie, wszystkiego, tylko omawiamy to, co jest w tekście. Na tym się skupiamy, bo to jest w tym momencie istotne. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że Paweł, jak gdyby osią listu jest problem z jednomyślnością. I teraz każdy uważa, że jest super. W Filipianach widzimy, że byli bardzo dobrze stali, byśmy tak powiedzieli. Zgadza się? Bo i pomagali, i razem z Pawłem głosili Ewangelię, i pomagali, i byli chętni, i znosili prześladowania. Wiele rzeczy robili jak należy. Problem był z jednomyślnością. I teraz Paweł celowo, zobaczcie, co mówi. Podając przykład Jezusa Chrystusa, który był jedno z Ojcem, a jedność i miłość między osobami Boga wynika również z jednomyślności. No bo to jest jak gdyby jedno wynika z drugiego. nie ma sporu między osobami Trójcy. Jest miłość. Nie ma, nic się nie psuje, nie ma żadnych zgrzytów, byśmy tak powiedzieli. I Paweł mówi, bądźcie takiej myśli, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Więc patrzymy na to w kontekście jednomyślności, bo ona jest tutaj jak gdyby tą rzeczą, na której się Paweł przede wszystkim skupia. No z tego, co robiliśmy obserwację ogólną, no ja przypominam tylko. Gdzie jeszcze mamy o miłości, tak konkretnie? Może nie ma wymienione słowo miłość, ale zobaczcie.
Jest umiłowani bracia moi.
Tak, umiłowani bracia moi, tak. Paweł miłuje ich. Daje przykład. Ale gdzie jest jeszcze o miłości? Paweł mówi umiłowani bracia. Gdzie daje temu wyraz w swoim postępowaniu? My to będziemy omawiać kilka razy, ale chciałbym tutaj to omówić. No, gdzie Paweł mówi to? Popatrzcie.
17 na pewno. Lecz choćbym został złożony na ofiary, no, i posłudzę waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkim.
Nie jest to przejaw miłości?
Jest.
Co?
Jest.
Paweł gotów jest na śmierć w dziele pomocy wierzącym. Gotów jest na śmierć. To zobaczmy sobie kilka fragmentów. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział. Osiemnasty werset.
Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Ten werset?
4,18.
Coś nie tak. Teraz proszę poczekać, ja zaraz sprawdzę, bo coś mi chyba tutaj źle. No coś. 5,14 jeszcze zobaczmy. Ja dobrze wynotowałem, bo mogłem się pomylić. No. Cóż, nie myli się ten, co nic nie robi.
Prosimy was też, bracia, napominajcie mnie karmi, pociekajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich.
O to mi się rozchodziło. 5,14. Tam jest 15. O pociesze, tak. No, przeczytaj.
Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, aby zawsze dążył do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich.
Tak. Dobrze, i 14. Tak, bo on ma z tym związek. Chodzi o pocieszenie, bo to są wersety, które mówią o tym jednym i drugim. Więc te fragmenty mówią o pocieszeniu po prostu. Tak, żeby pocieszać jedni drugi. Przeczytaj jeszcze, Kasia, raz 14 werset z 5 rozdziału.
Prosimy was też, bracia, napominajcie mnie karmnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich.
Jedni drugi. I to jest właśnie ta postawa, o której Paweł pisze również w pierwszym wersecie. Zgadza się? Która mówi o pewnej postawie w stosunku do innych wierzących. Dobrze, zobaczmy jeszcze drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, 16-17.
A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku.
No i co tam mamy o miłości? Jaką postawę tam mamy? Przeczytaj jeszcze raz.
A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, niech pocieszy wasze serce i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku.
No kto pociesza?
Bóg.
Bóg pociesza, pocieszenie w Chrystusie. Paweł mówi, Bóg nas pociesza, my was pocieszamy, tak? Ty pocieszeniem, który Bóg nas pocieszy. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Ja przypominam tylko pewne fragmenty, że pocieszenie jest charakterystyczną cechą Boga, który pociesza wierzących, wspiera, pomaga tych, którzy są posłuszni i przechodzą prześladowanie. I tak samo wierzący mają się pocieszać, mają okazywać tę miłość, którą Bóg okazuje im. Czyli okazujemy te uczucia, które Bóg nam. Bóg nas pociesza i my pocieszamy. Bóg nam, nas wspiera, Bóg nam daje ulgę i my staramy się innych wesprzeć. Oczywiście nie zastępujemy Boga, bo Bóg wspiera, ale pocieszamy na takim poziomie, na jakim możemy zrobić jedni drugim. Pocieszajcie się nawzajem tymi słowy o zmartwychwstaniu tam. Pocieszajcie, podnoście, napominajcie jedni drugich. Także Bóg jak gdyby ze swojej strony robi to, co On jest w stanie zrobić, tak? A my ze swojej strony mamy naśladować Chrystusa, tak? W Jego postawie i również mamy przejawiać miłość w stosunku do wierzących. W takim zakresie, w jakim my możemy to zrobić. Dobrze, zobaczmy sobie dalej. 1 Piotra 4,8.
Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
Co tam mamy? Jacy mamy być?
Mamy mieć gorliwą miłość.
Tak? Tak. Bo miłość zakrywa
mnóstwo grzechów.
Pamiętacie, jak wystudiowaliśmy tam z tego? Co to znaczy, że tolerancyjna jest dla grzechu? Nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona zakrywa mnóstwo grzechów w tym sensie, że jeśli nawet ktoś przykrość nam zrobi i przeprasza nas, to my w miłości przebaczamy, zakrywamy to, wybaczamy po prostu. Nie pamiętamy tego, nie nosimy cech. W tym sensie. Ale to nie przy tej okazji omawiamy, tak? Natomiast co jest bardzo ważne, żeby pamiętać, żeby mieć gorliwą miłość jedni do drugich. I jeszcze o gotowości do śmierci. Zobaczcie, Paweł pisze w liście do Kolosan, niedawno studiowaliśmy, 1:24. Nawet 23 do 25, o tak. 23 do 25, żeby był ten kontekst.
Jeśli tylko trwacie wy w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele. Dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże. Chcecie żyć też?
Nie, wystarczy. Pamiętacie, jak wystudiowaliśmy to w Kolosan? Paweł dokłada się tam, razem z Jezusem cierpi za grzeszników? Nie. Pamiętacie, co tam było? Paweł przechodzi prześladowania przepowiedziane przez Chrystusa dla niego i z powodu Chrystusa, bo Jezus mu przepowiedział, że on wiele wycierpi dla mojego imienia. Ale dzięki służbie Pawła co się dzieje?
Nawracają się poganie.
Poganie się nawracają. Wierzący są pocieszani. Otrzymują właściwe nauczanie, ostrzeżenia, bo Paweł pisze listy pasterskie. Więc zobaczcie, Paweł mówi, że co? Nawet gdybym wracamy teraz do tego drugiego rozdziału, że lecz choćbym nawet został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi. Więc Paweł jest gotowy na śmierć w posłudze wiary Kolosan. Dla niego na pierwszym miejscu jest służba świętym i gotów jest na śmierć w dziele tej pomocy. Nie uprzykrza sobie doświadczeń, co już wiemy wcześniej. Więc to jest też przejaw miłości. Postawa Chrystusowa. Paweł jest gotów na śmierć. Oczywiście mówi, że będę żył, że to wcale nie jest tak, natomiast jest gotów na to. Wiecie, jest pewna postawa człowieka, gotowość na coś, to nie musi nastąpić, ale postawa serca jest taka, jaka jest. I Paweł o tym mówi, że on się cieszy z tego powodu i wy się też radujcie i cieszcie. Zaraz sobie jeszcze o tym radujcie i cieszcie powiemy. Więc czym się charakteryzuje miłość?
Gotowością poświęcenia.
Gotowością poświęcenia? Czym jeszcze? Zanim trzeba będzie oddać życie, to co?
Pocieszenie. Daje pocieszenie.
Czasami, słuchajcie, oddanie życia to jest jednorazowy akt. Umarł i koniec. On już nic więcej nie zrobi. Natomiast dużo trudniej jest na co dzień przejawiać te uczucia miłości, te zachowania, kiedy czasami nam jest ciężko, kiedy nie jest tak, jakbyśmy chcieli, coś nie idzie po naszej myśli, tak? Kiedy sami mamy kłopoty, wtedy ciężko jest pocieszać innych. Ale zauważmy, że Paweł, będąc w więzieniu, robił to. Biorąc pod uwagę, gdyby to jeszcze był Pan Jezus, to byśmy powiedzieli, no to jest Bóg wcielony. Ale Paweł jest takim samym człowiekiem, był takim samym człowiekiem jak my. I jeżeli Paweł potrafi to robić, to znaczy jest to wykonalne. Więc gotowość do śmierci, tak, Paweł o tym mówi, natomiast póki żyje, to służy wierzącym. Kiedy trzeba, napomina, kiedy trzeba, pociesza, kiedy trzeba, motywuje, kiedy trzeba, zwraca uwagę na rzeczy istotne i robi to z miłości. I o tym jest tutaj mowa. Czyli Bóg pociesza wierzących, jak przeczytaliśmy, ale oni również pocieszają się nawzajem treścią czego?
Ewangelii.
Słowa Bożego. Tak, bo co wcześniej przeczytaliśmy, że co zachowują?
Jego słowo.
Jego słowo. Czy są pytania do tego? Może gdzieś jeszcze jest miłość, której ja nie zauważyłem, bo ja mam tylko te dwa fragmenty. Jeśli nie, to dawajcie, idziemy dalej i mamy jednomyślność teraz, sobie omówimy. Czyli możemy powiedzieć jeszcze, że miłość charakteryzuje się postawą życzliwości, otwartości do osoby i wspierania jej.
Troską
o tę osobę, wspierania jej.
I to nie tylko wtedy, kiedy mam dobrze.
Tak, no to już jest wyższa szkoła jazdy, ale jest to do zrobienia.
Byłoby dobrze.
Jest to do zrobienia i tu możemy również brać przykład z Pawła, tak? Paweł mówi o Jezusie Chrystusie, bo to jest, no tutaj nie ma żadnych wątpliwości, tu można brać wszystko jeden do jednego. Natomiast Paweł dalej pisze, że bądźcie bracia wszyscy razem moimi naśladowcami, i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. 3:17. Więc dalej przeczytamy, że również ich postawa jest godna naśladowania i można z niej brać przykład. Więc mamy tutaj omówioną miłość. Ona się charakteryzuje pocieszeniem. I teraz zobaczcie, co jest o jednomyślności w drugim wersecie.
Bądźcie tej samej myśli.
Tak, ale dlaczego mają być tej samej myśli?
Aby dopełnić radości.
Aby dopełnić Pawła radości, tak. Bądźcie jednej myśli, bo co?
Bo macie tą samą miłość.
Co leży u źródła jednomyślności?
Duch Święty, który jest miłością. Tylko cieszyciela.
Tak, tak, to prawda. Ale Duch Święty jest źródłem czego?
Miłości.
Miłości pociechy.
Tak. I teraz Paweł mówi tutaj, że jednomyślność będzie czegoś, czego jak gdyby efektem. Już sobie to powiedzieliśmy. Tej samej miłości. Jeżeli mamy tę samą miłość i kierujemy się tą samą miłością, to jej efektem będzie jednomyślność i zgoda. Jedna miłość prowadzi do zgody i jednomyślności. No i teraz zobaczmy kilka fragmentów, które by nas jeszcze w tym może utwierdziły. Rzymian 15, rozdział 5-6. Rzymian 15, rozdział 5-6.
A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jacy mamy być? Jednomyślni na... Na wzór Jezusa Chrystusa. Jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego pisze dalej, dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Pamiętacie, w czym był problem w Rzymie?
Brakiem jednomyślności i zgody między Żydami.
Wierzącymi Żydami i poganami. Żyli obok siebie i nie było między nimi jedności. Więc jednomyślność na wzór Jezusa Chrystusa. Dalszy fragment, kolejny. 1 Koryntian 1:10.
Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem.
Ktoś powiedział sekta. Sekta po prostu. Zniewolenie umysłów. Jednej myśli. Jak można być jednej myśli?
I to samo mówić.
Tak? Jeszcze to samo mówić. Prawda? Mhm. Ale... Studiowaliśmy już te fragmenty i pamiętacie, o co chodzi w tej jednomyślności? Co to za jednomyślność jest? W czym?
W sprawach Ewangelii, w sprawach Boga.
Tak. Kto jeszcze co pamięta z Koryntian? Przez kogo Pan Jezus prosi? Apostoł Paweł prosi. Przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. W jakich sprawach?
W sprawach doktrynalnych, w sprawach Boga.
W sprawach duchowych, w sprawach jedności wierzących.
Dokładnie, nie w sprawach tym... ubioru, czy tam cielesności.
No tak, no nie musimy zgadzać się w kolorach, tak? Mhm. Czy nie wiem, czy w upodobaniach jakichś tam innych, różnych. Ale w tym, co jest duchowe, w tym, co jest zgodne z wolą Bożą, trzeba być jednomyślnym. I to nie jest żadna sekta, bo jesteśmy prowadzeni tym samym duchem. Więc po ludzku rzecz biorąc, z perspektywy ludzi nieodrodzonych, to jest zniewolenie umysłów. Natomiast z perspektywy Biblii, Paweł mówi tak, jeśli jesteście, macie tego samego ducha, jeśli macie tę samą miłość, to bądźcie również jednej myśli. Czyli to jest efekt posiadania tego samego ducha i kierowania się tą samą miłością. Jeżeli gdzieś w jakimś miejscu coś szwankuje, to się pojawiają problemy. I takie problemy pojawiały się w Koryncie. Dlaczego? Bo oni się nie kierowali duchem, tylko ciałem. I dlatego efekt był taki, że nie było między nimi jednomyślności. A Paweł tutaj nie mówi, jak już sobie zaznaczyliśmy, oczy jakiejś utopii, do której dążymy, biegniemy i dobiec nie możemy i dopiero w przyszłości, w nowych ciałach będzie ta jednomyślność. Paweł mówi, że ona może być, że to nie jest żadna utopia. Pytanie, czym się kierujemy? Czy kierujemy się Bożą miłością, czy kierujemy się naszą cielesnością? Bo żeby tak Rzymianie się kierowali, to by przyjmowali jedni drugich, nie mieliby problemu. Zobaczmy dalej, 2 Koryntian 13, 11. To jest bardzo ładny fragment, który mówi, że kiedy, co się musi stać, żeby Bóg miłości i pokoju był z wami?
Muszą być doskonali, pokrzepiać się, być jednomyślni, żyć w pokoju.
O, i Bóg pokoju będzie z wami. Jeśli są kłótnie, nieporozumienia, dążenie do swego, nie szukanie tego, co Pana, a szukanie tego, co swoje, nie szukanie tego, co drugiego, a szukanie tego, co swoje, bo nie patrzę z perspektywy, że ktoś jest słabszy ode mnie, tylko że zakładam, że wszyscy są co najmniej tacy jak ja, no to wtedy jak gdyby trudno popatrzeć na drugą stronę osoby i mieć dla niej cierpliwość, tak? No bo oczekujesz czegoś innego. Tak samo tutaj, jeżeli oni oczekiwali od siebie tylko akceptacji, tak było przynajmniej w Koryncie, to był problem.
To ciekawe, bądźcie doskonali, że wymagania jakieś są.
Tak, omówimy sobie tą doskonałość jeszcze przy okazji listu do Filipian i sobie powiemy, co to znaczy, że doskonały, w czym jesteśmy doskonali, a w czym nie. Bo Paweł w 3 rozdziale będzie poruszał kwestię doskonałości, będzie mówił, że sam nie jest doskonały, a potem powie, a ilu nas jest doskonałymi, to tak myślmy. I sobie omówimy, o co chodzi, czy Paweł tutaj coś nie tak z nim, czy po prostu mówi o różnych rzeczach. Natomiast chodzi o to, że bycie jednomyślnym ma jakiś konkretny wymiar. Jaki to jest wymiar?
Jeszcze raz pytanie mi umknęło.
O, właśnie. Bycie jednomyślnym ma konkretny wymiar. To są konkretne rzeczy, które widać. Tak? Że ludzie żyją w zgodzie, wierzący, tak samo myślą na temat spraw duchowych, w tym, co rozumieją, w czym doszli do jednomyślności. Tak? No bo trudno być jednomyślnym, jeszcze jeśli nie było to, jak gdyby, tak mówimy kolokwialnie, na tapecie, tak? Omawiane. Kwestia, nie rozumiemy tego. Ale to, co rozumiemy, to jesteśmy jednomyślni i żyjcie w pokoju. Pokój jest między wierzącymi. I wtedy czego można oczekiwać? Że Bóg miłości i pokoju będzie z wami. To nie znaczy, że go nie ma, tylko chodzi o to, że Bóg będzie wam błogosławił. Mhm. Że będzie z wami. Będzie was wspierał, pomagał, towarzyszył wam w tym, co robicie. Na tej zasadzie. Następny fragment. Filipian 1,27. Nasz ten. 1,27. Zobaczcie.
Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelium Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii.
Trwacie w jednym duchu. To jest zachęcenie dla Filipian i to jest konkretna postawa. Bo u jej źródła co leży? Jedna miłość i jeden duch. bo nasz odrodzony duch jest prowadzony Duchem Bożym. Zgadza się list do Galacjan. Natomiast nasz odrodzony duch jest myśli Bożej. Myśli tak, jak Bóg chce. I teraz jeśli my żyjemy według ducha, jesteśmy prowadzeni Duchem Bożym i mamy Bożą miłość, to efektem jej będzie co? Z tego, co mówi Paweł? Jednomyślność, zgoda. Dlaczego? Bo wszyscy będą mieli to samo na myśli. Zgodę z wolą Bożą. Tylko to trzeba zrozumieć. Trzeba dojść do tej jednomyślności. Hebrajczyków 10:24.
I okazujmy staranie jedni od drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków.
Okazujmy staranie jedni drugim, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. W którym miejscu tu jest jednomyślność?
Pobudza się do miłości. Miłość
dobrych uczynków. Czyli wszyscy robią to samo. Patrzcie, jedni drugich pobudzają do tego. Czyli ja pobudzam, albo ktoś mnie pobudza, a ja zaczynam to robić, tak? Czyli tak, on jest tej samej myśli co ja, bo on mnie pobudza do czegoś, a ja zaczynam to robić. Czyli jesteśmy jednomyślni w tym momencie. Chyba że ja nie chcę tego robić, to wtedy brak jest jednomyślności.
Wtedy przyjdziesz na spotkanie.
No to różnie się przejawia, nie? Dobrze, słuchajcie, dalej chodźmy. Kolejny fragment, 1 Piotra 3,8. Chyba już nawet było. Nie, 4,8 było. 1 Piotra 3,8.
Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi.
Co tu jest wymienione?
Jednomyślność, współczucie, miłość do braci i uprzejmość.
Wszystko, co wystudiowaliśmy.
Tak.
I mówi to zupełnie inny apostoł, ale który dostał naukę od tego samego Pana, więc trudno, żeby mówił coś innego. Więc popatrzcie, jednomyślność jest i tutaj wymieniona. Czyli to nie jest tak, że tylko Paweł to jak gdyby o tym mówił, wspominał. Piotr też mówi, bądźcie tacy. Nie starajcie się tacy być, nie dążcie do tego, ale bądźcie tacy. Bo dążą ci, co nie żyją w zgodzie. Oni dążą do tego. Bo jak jest kłótnia, to trzeba dążyć do jedności, tak? Do pokoju. Ale gdzie ona panuje, to ona ma panować. I kolejny fragment. Jakuba, 2 rozdział, 8-9. 2 rozdział Jakuba, 8-9.
A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy.
Dawno był list Jakuba, ale pamiętacie, w czym był problem?
Że ten podział,
podział
był na bogatych.
Tak. Bogaci byli uznani, a biedni byli pomiatani. Była jednomyślność?
No nie,
nie, bo ci biedni mieli o sobie inne zdanie. Czyli nie było jednomyślności, nie wypełniali królewskiego przykazania i mieli wzgląd na osoby. I to jest grzech. Czy tam była mowa o jedni wyżsi nad drugich? Nie. Byli tacy, co byli wywyższani i nie byli tacy. Byli tacy, co byli poniżani. I ostatni fragment, Efezjan 4,16.
Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości.
Tak, i dalej Paweł mówi co? Żeby nie postępować jak poganie w próżności umysłu, ale przeobrać się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. To ja tak w skrócie mówię, bo studiowaliśmy Efezjan. I to jest też efekt czego?
Jednomyślności.
I miłości.
Miłości, która się przejawia jednomyślnością. Gdzie jeszcze mamy, słuchajcie, jednomyślność? Czy widzicie gdzieś tutaj jeszcze jednomyślność? Gdzie Paweł do niej zachęca?
W 14.
Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów. No, w pewnym sensie tak.
Bo tam, gdzie są spory, tam nie ma jednomyślności.
Tak. Tam, gdzie są spory, tam nie ma jednomyślności. Zgadza się. Gdzie jeszcze? Zobaczcie 16, 17, 18 no werset. Z tego oni z czego oni mają się cieszyć, że Pawła zabiją? No to z czego? Z czego Paweł się cieszy, że, że może być zabity w ofierze?
Mają tą samą miłość.
Czytaj tekst. Nie zgaduj. Czytaj tekst. 16, 17, 18.
Zapowiadać słowo życia przede wszystkim.
Że będzie mógł się próbić w Chrystusa z ich wiary. Paweł się cieszy i Paweł nie mówi, że oni też
tak.
Czyli dla chwały Boga.
Paweł gdzie jest? W więzieniu. Może stracić życie? Ale mówi, że co? Że wy się cieszcie z czego? Bądźcie jednomyślni ze mną. Cieszcie się z tego samego, co ja. Mimo, że ja jestem w więzieniu, to cieszę się, że trwacie w słowie. Cieszę się, że mogę służyć dla Pana w taki, a nie inny sposób. I wy cieszcie się ze mną. I teraz, jeśli wierzący w Filipi będą się z tego cieszyć, będą jednomyślni z Pawłem, czy nie?
Tak.
Zachęca Paweł do jednomyślności, żeby się radować z trwania w Słowie Bożym, w Słowie Życia? Bo to jest najważniejsze. Jeśli ktoś trwa w Słowie Życia i nawet jeśli umrze, ale trwa w Słowie Życia, to jest powód do radości czy do smutku?
Do radości.
No podam prosty przykład. Staszek umarł, nie? Niedawno, świeża sprawa. Ale z czego się smucimy się, że umarł, czy radujemy się, że wytrwał w prawdzie i nikt go nie odciągnął od Chrystusa?
Nie, no jest to, że...
Próbowali. Ale Staszek zachował wiarę. I teraz on umarł, no Pan go odwołał z tego świata. Ale radość jest z tego powodu, że Staszek wytrwał w wierze. I tutaj wszyscy są jednomyślni. Przynajmniej powinni być jednomyślni. Powinni się cieszyć z tego, że Staszek wytrwał w wierze. Bo to się tak naprawdę liczy. Trwał w słowie życia. Tak jak dał rady, na ile mu Bóg okazywał łaskę. Tak trwał w słowie życia i wytrwał w nim. Więc Paweł mówi, nawet gdyby coś się ze mną stało, to ja się cieszę, usługując wam w wierze. Cieszę się, że będę mógł się chlubić w dniu Chrystusa. I wy się cieszcie i radujcie ze mną. Bo to jest powód dla was do radości, że trwacie w wierze. Zachowujcie tylko jednomyślność. Więc radość ma być wspólna radość z trwania w słowie życia. To też jest przejaw jednomyślności. Kiedy ktoś odchodzi od Słowa Bożego, kiedy ktoś zaczyna niewłaściwie postępować i nie możemy powiedzieć, że on trwa w Słowie Życia, to jest to powodem radości czy smutku?
Smutku.
Smutku. Dlaczego? Bo zostaje zakłócona jednomyślność z tą osobą. Bo ona już nie pragnie tego. Ona zaczyna myśleć inaczej. Ona zaczyna mieć grzeszne myśli. Ona nie chce wyrazić skruchy i wtedy nie ma powodu do radości. Jest powód do smutku. Więc wspólna radość z trwania w Słowie Życia jest bardzo ważna. Bo ona pokazuje, że mamy takie same priorytety i takie same podejście do Słowa Życia i do tego, co ono mówi i jak należy żyć. Czy macie jakieś pytania, czy coś trzeba domówić? Może coś nie tak powiedziałem, może coś nie tak wam wyłożyłem, może czegoś nie rozumiecie? Czyli tak, jeśli nie ma jednomyślności w posłuszeństwie Bogu, w podejściu do pobożności, w podejściu do jedni do drugich, tak, dobrze to powiedział, żeby nie namieszał. Znaczy tak, o, inaczej. Jeśli jest brak jednomyślności, to znaczy, że jest problem z miłością i jednością ducha. Bo nie może być tak, że wszyscy przejawiają Bożą miłość, tak? Że wszyscy mają wspólnotę ducha, tak? Że wszyscy pragną posłuszeństwa Bogu i nie ma jednomyślności. To gdzieś jest ból. No bo tak mówi Słowo Boże, że wtedy nie ma możliwości. Coś jest na rzeczy, gdzieś jest zgrzyt, gdzieś te zasady nie są zachowane. Czyli albo no jest problem wtedy. No. Czyli ktoś się wyłamuje. W sensie nie jest postawy Chrystusowej. Bądźcie tej myśli, jaka była w Chrystusie Jezusie. Prosta sprawa. Przynajmniej w świetle Słowa Bożego. Bądźmy jedno w różnorodności, dzisiaj jest mowa. Ty tak, myślisz, ty tak. No to tam mówimy o tolerancji, nie mówimy o cierpliwości, nie mówimy o miłosierdziu, mówimy o tolerancji. Dlaczego? Tam nie ma mowy o jedności. Tam nie ma mowy o jednomyślności. Tam jest tolerancja, czyli każdy myśli inaczej, ale tolerujemy się. Natomiast trudno powiedzieć, że ludzie cię tolerują, będąc jednego ducha. Będąc jednego zrozumienia. Nie ma możliwości. Albo jest tolerancja dla różnych poglądów, albo jest jednomyślność w Chrystusie. Bóg Ojciec nie tolerował Jezusa innych poglądów, albo Ducha Świętego. Tam nie ma mowy o tolerancji. Tam jest mowa o jednomyślności. Bóg jest w swojej złożonej jedności trzech osób jednomyślny. I nie toleruje, żadna osoba z trójjedynego Boga nie toleruje drugiej, bo ten się wyłamuje, ma swoje zdanie. Tak samo tutaj, jeśli mówimy o tolerancji, to jest co innego, jedność w różnorodności. A jeżeli mówimy o jedności w Chrystusie, to jest to zupełnie coś innego i nie ma nic wspólnego z różnorodnością. To są przeciwstawne rzeczy. Czy rozumiecie to teraz? Żeby nie mylić tolerancji z miłością, miłosierdziem, bo to są różne rzeczy. Ja, tolerując człowieka, nie muszę się wcale z nim zgadzać. Po prostu nie robię nic z tej kwestii, ale ja się nie muszę z nim zgadzać. Natomiast tam, gdzie jest jednomyślność, tam nie ma tolerancji, bo ona jest niepotrzebna. A Biblia zachęca do tego, żeby być jednomyślnym, a nie tolerancyjnym. Tylko często jest tak, że wierzący nie zadają sobie trudu, żeby szukać tej jednomyślności. Nie mają na to czasu, chęci, żeby usiąść, coś przeanalizować, jakieś prawdy biblijne, tak, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Nie mają na to czasu ani chęci. I wtedy no, trudno mówić o jednomyślności. Dlatego,
lepiej się postawić.
Że... Dlatego tak, ale czasami jest tak, że no, po prostu nie ma motywacji do tego. Natomiast co jest ważne, my mówimy tutaj, jak to ma funkcjonować w eklezji, czyli wśród tych osób, które są razem ze sobą, które się spotykają i które mają ze sobą koinonię blisko. O tym mówimy. Więc jak, tak jak tu siedzimy, tak, to możemy do tego dążyć i tak postępować. Jasne to jest? Dobrze, to słuchajcie, to jeszcze mamy prześladowania. I gdzie mamy prześladowania w takim razie? Czy widzicie, gdzie mamy prześladowania? To jest pytanie za 10 punktów. Gdzie są tutaj prześladowania w tym fragmencie?
Pośród narodu złego i przewrotnego.
10 punktów.
Trafiła?
No mówię, 10 punktów. Być nienagannym i niewinnym dzieckiem Bożym. Czyli bez zarzutu. Ale pośród kogo?
Narodu złego i przewrotnego.
Pośród narodu złego i przewrotnego. Świecić wśród... Kto to jest ten naród zły i przewrotny? Źli. Źli, którzy są na świecie.
Źli.
Konkretni ludzie, źli. I teraz, co jest bardzo ważne, bo mieliśmy w Mateusza ród zły i przewrotny, tak? Pamiętacie? To pokolenie. I mamy tutaj naród zły i przewrotny. Pytanie, czy to jest o tym samym mowa, więc popatrzmy w kontekst. Filipianie to byli wierzący spośród Żydów i pogan. Żyli w określonym miejscu, w mieście, które się nazywało Filipia. Tak? I w tym kontekście należy patrzeć, czy o kogo chodzi w tym narodzie złym i przewrotnym. Bo kiedy mamy pewien kontekst w Ewangeliach, to tam widzimy, o kogo chodzi, bo Pan Jezus wyraźnie definiuje, kto to jest to pokolenie złe i przewrotne, prawda? Bardzo konkretnie definiuje. Tak samo tutaj popatrzmy na inne fragmenty również, które mówią nam, jak mają postępować wierzący i gdzie. Zobaczcie Hebrajczyków, 10 rozdział. Albo, dobrze, Hebrajczyków, 10 rozdział, po kolei będziemy szli. Hebrajczyków, 10 rozdział, 34-35.
Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę.
Co spotkało ich za to, że uwierzyli?
Cierpienie.
Cierpienia, grabież.
Razem z Pawłem. Grabież waszego mienia. Nie odrzucajcie waszej ufności. Zobaczcie 12 rozdział. 34-35. 12 rozdział 1-3.
Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali.
Co mówi tutaj Paweł? Na kogo trzeba patrzeć?
Na Pana Jezusa.
Na Pana Jezusa, który wycierpiał krzyż i hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Ci grzesznicy to byli właśnie ci Żydzi, którzy nie uwierzyli. Prawda? Pan Jezus zniósł. I teraz kolejny fragment, zobaczmy. Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan. Dwa, 14, 16. Pierwszy Tesaloniczan. 2,14, 16.
Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo wy to samo wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów, którzy zabili i Pana Jezusa, i swoich własnych proroków, i nas prześladowali. A nie podobają się Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów. Nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew.
No i teraz o kim tu jest mowa? Jest mowa o złych Żydach?
Aha. Mhm.
Jest. I o kim jeszcze jest mowa? Kto jeszcze jest tutaj zły? Tylko Żydzi?
I poganie.
Poganie też. Zobaczcie. Tesaloniczanie, czyli nie Żydzi. Tak jak Żydzi od Żydów, tak wy od swoich. Od swoich cierpieliście. Czyli popatrzcie, ci źli to są zarówno ci, jak i ci. Czyli trochę nam się to rozszerza. To już nie mówimy o przełożonych, nie mówimy o tych, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa, kiedy On był na ziemi. Mówimy o wszystkich ludziach, którzy są przeciwni Bogu. Zarówno z Żydów, jak i z pogan. I teraz w zależności od tego, gdzie ci wierzący żyją, jakiego są pochodzenia, to mają wśród tych, w których żyją, wśród świecić, jak jest napisane, jak światła na świecie. Być bez zarzutu. Zobaczmy dwa jeszcze fragmenty. 1 Piotra 2,12.
1 Piotra?
Tak. 1 Piotra jest napisany do wierzących, którzy są w rozproszeniu, czyli do Żydów, ale wiemy również, że wśród tych Żydów te zbory, które tam były, tak, składały się z Żydów i z wierzących pogan. Więc to nie jest tak, że adresatami są wyłącznie Żydzi, ale ci wszyscy, którzy razem z nimi byli. Więc zarówno Żydzi, jak i poganie wierzący. I teraz co do nich jest napisane? Zobaczcie.
Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia.
Wśród pogan, czyli z tych, którzy was otaczają, bo oni żyją w rozproszeniu. Czyli tu źli, kto to jest?
Poganie.
Poganie. Poganie. Bądźcie dla nich wzorem, przykładem do naśladowania, bo oni tak nie postępują. Czyli popatrzcie, źli tu są poganie, już nie Żydzi. I następny fragment, ten sam list, 4 rozdział z tego samego listu, 12-16.
Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili.
Do 16.
Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który jest przez nich bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.
Co tu mamy? Co to znaczy być nienagannym, niewinnym dzieckiem Bożym, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego?
Radować się z prześladowań dla Chrystusa.
Tak, jeśli są to cierpienia dla Chrystusa, bo można jeszcze cierpić z powodu czego?
Własnych
grzechów, własnego złego postępowania. I wtedy co? To już nie jest chluba.
No nie.
Prawda? Więc popatrzcie, trzeba być nienagannym. Bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego. Dlaczego? Bo wtedy, jeśli ty będziesz bez zarzutu, Paweł pisze co do Tymoteusza, kto chce pobożnie żyć w Chrystusie, będzie prześladowanie znosił. Czyli jeśli chcesz żyć pobożnie i bez zarzutu pośród tych, którzy tak nie żyją, no to będziesz świecił, ale cena będzie taka, że będziesz miał kłopoty. większe lub mniejsze. Zgadza się? Dlaczego? Bo jest konflikt między tym światem, a tym, co Boże. I zobaczmy sobie pierwszy list Jana. Drugi rozdział, 15-16.
Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata.
Tak, a świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale Słowo Boże trwa na wieki. Możemy dalej jeszcze przeczytać. Więc o czym ten fragment mówi? A co to znaczy nie miłować świata?
Czyli
konkretnie pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. One są ze świata. Więc być nienagannym i niewinnym dzieckiem Bożym, bez zarzutów pośród narodu złego i przewrotnego, czyli powiedzieliśmy sobie, że ten naród w kontekście wierzących, kościoła, tak, eklezji, to są, to jest kto?
Ludzie źli.
Ludzie źli bez względu na pochodzenie. Tak. To mogą być zarówno Żydzi, jak i poganie, w zależności gdzie się znajdujesz. Tak?
Tak.
Ale tu, w tym miejscu, w liście do Filipian, jest poszerzony ten jak gdyby zakres ludzi złych. To są wszyscy ludzie, którzy się nie zgadzają z wolą Bożą. I teraz oni żyją według innych standardów, a wierzący żyją według innych standardów i oni są nazwani, że ich postępowanie jest jak światło w ciemności. Jak światło w ciemności. I tak mają żyć. Wśród złych. Ale również inne fragmenty Słowa Bożego mówią, że niestety, ale w takim wypadku dochodzi do kłopotów, prześladowań. Dlatego tutaj w prześladowaniach mają tak się zachowywać. Bo zagrożenie prześladowaniami może spowodować, tak jak mówi list do Hebrajczyków, że co? Nie upadajcie na duchu, nie wycofujcie się. Nie rezygnujcie tylko dlatego, że są doświadczenia. Macie jakieś pytania jeszcze do tego? Ja bym chciał, żebyśmy podsumowali te wszystkie lekcje z drugiej kolumny. Z drugiej rubryczki. Czy macie już jakieś wnioski? Popatrzcie na wszystko. Na całość. Teraz chciałbym, żebyśmy wyciągnęli trochę wniosków, zanim przejdziemy do zastosowania. Od samego początku patrzcie. Bądźcie tej myśli, jaka była w Jezusie Chrystusie. Wracamy do tego. I mamy po kolei, co omawialiśmy?
Posłuszeństwo.
Tak. Więc na wzór Jezusa Chrystusa mamy być posłuszni. Komu?
Bogu.
Dobrze. Co to znaczy być posłusznym Bogu?
Zachowujemy słowo życia i wykonujemy je.
Tak. A Bóg to nasz kolega.
Nie,
o właśnie.
Tak jak jemu się to podoba.
Więc posłuszeństwo Bogu ma konkretny wymiar. Mieć dla Boga bojaźń i respekt. I to, co było wcześniej mówione, że co? Powtórz.
No. Zachowywać słowo życia.
Tak, pamiętaj, że Bóg wspiera i posila posłuszność słowu, czyli zachowuje słowo i Bóg wtedy wspiera. To nie tak, że Bóg wspiera, a my nic nie musimy robić, tylko czekamy, aż Bóg nas wesprze i wtedy wszystko łatwo pójdzie. Tylko, że my mamy zachowywać słowo życia, a jeśli nasza postawa będzie właściwa, to wtedy oczekujemy Bożego wsparcia, że Bóg się zatroszczy o to, żebyśmy w tym wytrwali. Bo Bóg tego dokona, tak jak czytaliśmy. Bóg się zatroszczy o to, tak? Ale nasza postawa jest bardzo ważna. Jeżeli my mamy pragnienie grzeszyć, to Bóg nas tym nie wesprze. To jest bardzo ważne, żebyśmy dążyli do uświęcenia. Dalej.
Miłość.
No jeszcze po kolei. Co tam jeszcze było?
Uniżenie.
Uniżenie, czyli na wzór Jezusa Chrystusa, co mamy robić?
Uniżać się.
Tak, nie wywyższać się. Nie być, nie wywyższać się. Być uniżony. A jak się przejawia ta kwestia?
Mamy miłość jedni do drugich, troski
tak,
jedni do drugich.
Tak, ale konkretnie. Jak się należy
miłość do siebie nawzajem.
Co?
Obfitować do siebie w miłość.
Tak.
Myśleć wyżej o innych.
Tak, nie tylko o to,
tak, tak, być wsparciem. Ja jeszcze mam, żeby nie być kłótliwym i mieć troskę o innych, tak, tylko się, żeby nie być kłótliwym. Wiecie, bo tak jak powiedzieliśmy, można z czymś się zgodzić, uznać, że tak, no, tak trzeba, ale wcale tego nie pragnąć. Pamiętacie? Mhm. Że gdyby to jest bardzo ważne, że...
To zawsze musi być moje na wierzchu.
Nie? Tak, no nie musi być moje na wierzchu, poświęcę się. Ale to jest właśnie poświęcenie, a nie zgoda z Bożą wolą. To jest na tej zasadzie, że tutaj czasami ciężko jest, bo człowiek by chciał inaczej, ale Boża wola jest taka, jaka jest. I teraz no, zaufać Bogu trzeba, tak? Pan Jezus też mówi, no Ojcze, jeżeli to możliwe, to odsuń ten kielich ode mnie, ale ostatecznie niech się Twoja wola dzieje, a nie moja. Czyli nie być kłótliwym, być gotowym do poświęceń dla braci i sióstr, być wsparciem i pocieszeniem potrzebujących. Popatrzcie, że Paweł, przykładem jest tutaj Paweł, Pan Jezus to jest jedno, bo oddał swoje życie, ale Paweł żyjąc w więzieniu był gotowy do poświęceń dla braci i sióstr. Dlaczego? No bo znalazł się w więzieniu z powodu Ewangelii i służby świętej. Co jeszcze? Jak, co jeszcze o jednomyślności? Te trwanie w słowie życia. Co to znaczy trwanie w słowie życia? Jak można trwać w słowie życia?
Poznając, wciąż studiując słowo, tak? I
trzeba je poznać.
Trzeba poznać.
Bo słuchajcie, jest bardzo często tak, że ktoś otwiera Biblię, przeczyta coś i bierze do siebie. A potem się dziwi, że coś nie wyszło. Bo on wziął to do siebie, ale to nie działa. On tak zrobił, ale to nie działa. I kłopoty tylko są. Dlaczego? Bo źle zastosowałeś Słowo Boże. Źle, złe wnioski wyciągnąłeś. Wziąłeś zły fragment. On nie do tej sytuacji jest. I potem jest zdziwienie, że nie działa. Bo tak często było. Więc trzeba poznawać wspólnie wolę Bożą, żeby trwać w niej jednomyślnie.
Przypomniał mi się eksperyment naukowy, który miał poszukiwać tutaj ingerencji siły wyższej, Boga konkretnie, który polegał na tym, że masa ludzi tak zwanych wierzących modliła się w jakiejś sprawie i tu miało się sprawdzić, czy wymodną, czy niewymodną. Takie wystawianie Boga na próbę. Tu przy oczywiście nieznajomości Słowa Bożego. Oczywiście się nie powie.
Tak, bo Bóg nie jest sługą, a Panem.
Słynny eksperyment modlitewny.
Tak, także poznawać wspólnie wolę Bożą, żeby trwać w niej jednomyślnie. Tak. I zgoda, miłość w poznaniu i właściwa postawa spaja wierzących w jednomyślności.
Tylko tutaj jeszcze dodam, w takim momencie oficjalna nauka mówi, Boga nie ma.
Tak, oczywiście, no bo to... Tak, tak.
Ich, na ich warunkach.
Słuchajcie, zgoda, jednomyślność, miłość w poznaniu woli Bożej spaja wierzących. To spaja.
Ja bym jeszcze może przy tej okazji powiedział coś takiego, że mamy też dążyć do jednomyślności i często, tak jak wcześniej wspomniałeś, że
może nastąpić jakiś brak jednomyślności z powodu nieznania tematu, tak? To wtedy nasza postawa, lub moja postawa, ja często tak w wielu miejscach miałem na studium, że ja niektórych rzeczy nie rozumiałem, ale chciałem po prostu dojść do tego, do tej jednomyślności, co większość widzę, wszyscy tak podchodzą, bo to już wystudiowali. No to sobie ja w domu, czy tam przy pytaniach, czy przy tym, poszukuję tego, żeby poznać po prostu ten temat, żeby dojść do tych wspólnych wniosków. Nie dlatego, żeby tak samo mówić, jak wszyscy mówią, że tak powiem, nie rozumiejąc tego, tylko dążę do tego, poświęcam swój czas, to co ty powiedziałeś, czasami ktoś nie ma czasu lub nie chce, lub nie czuje takiej potrzeby, to poświęcam swój czas, ale raczej nie to po to, żeby właśnie w jednym duchu poznawać to Słowo Boże i w tym trwać. To jest w tym samym, bo skoro wszyscy wystudiowali, ja mogę czegoś nie rozumieć, tak? Ale ja muszę też swoją cegiełkę włożyć od siebie, bo mnie to, że nie było, to nie znaczy, że mam przy swoim jakimś uparcie temacie stać, który gdzieś tam znam sprzed kilku lat, tak?
No tak, ale jeżeli masz pragnienie, to to zrobisz.
Tak.
No, o tym no bo mówię. To jest odpowiednia postawa musi być, żeby człowiek chciał to
no
zrobić.
To o tym mówię, żeby tak, no, tak dobrze było, żeby jest, tak było.
Jeżeli jest właściwa postawa, to tak, a jeśli nie, no to ona nie będzie, jak gdyby nie będzie efektu, bo no nie będzie jednomyślności.
Wtedy są takie różne historie, że zaczynają się gdzieś tam coś wychodzić, tak? I też przy tej społeczności.
Tak, czasami trzeba czasu. Też nie od razu wszystko wszyscy rozumieją, tak? Czasami człowiek musi się zastanowić, przemyśleć sprawę. I to nie jest takie proste. Czasami jest tak, że ludzie niby coś przestudiowali, ale w życiu to się nie, na życie to się nie przekłada. On wie, ale w życiu tego nie widzi. I to wtedy trzeba zaczekać po prostu zwyczajnie. Także różnie to, słuchajcie, bywa. To nikt nie jest maszyną. To jest prawda. Natomiast tam, gdzie jest zgoda, jest Boże błogosławieństwo. Bóg pokoju będzie z wami. Chciałoby się, żeby we wszystkim była jednomyślność. Natomiast to jest jak gdyby nie tylko wola innych, ale i moja. Wszyscy by chcieli, a ja nie. Wtedy nie będzie nic takiego. A dobrze, jeszcze jakie wnioski? Czyli to spaja wierzących. Jedna myśl, miłość, zgoda spaja wierzących. A w obliczu prześladowań, no?
Właśnie prześladowania też nas spajają, bo dotyczą nas wszystkich. Może w różny sposób, w innym wymiarze, ale jest to udział każdego.
Tak. A w obliczu prześladowań co Paweł zaleca?
Radować się z tego, że jesteśmy prześladowani, o ile cierpimy na chwałę Bożą z powodu Ewangelii.
Tak, ale to Piotr. Ja mówię co? Paweł w liście Filipian mówi.
No też mówię, żeby się radował.
Radować się z trwania w słowie. Natomiast tu mamy ten fragment, te miejsce. 16 werset, tak? 15.
15 werset.
Tak, nie zachować wiary i posłuszeństwo Bogu w obliczu prześladowań. No, zachować wiarę i posłuszeństwo Bogu. Widzicie, to jest ważne, dlatego że to jest tak, że pada pytanie i tak jeszcze z przywyczki pewnie improwizujemy. Coś tego. A to właśnie trzeba spojrzeć w tekst.
Tak, to może dlatego, że wspomniane było, że oni, mimo że dwie osoby, to wspólnie tak samo myślą.
Tak, ale dobrze, wszystko jest okej, okay, tylko rozumiecie o co chodzi?
Tak.
Zauważcie, że czasami
rzeczywiście my mamy
trudno powiedzieć, kto nie odzywa się, ale na przykład jak mówisz, nie? To czasami zajrzysz w tekst, a czasami tak z głowy. A to cała, że właśnie trzeba się nauczyć. Patrzę w tekst i z tekstu czytam. Dlaczego? Bo wtedy nikt ci nie zarzuci, że coś wymyśliłaś.
Rozumiesz? No tak, no bo my nie Piotra studiujemy.
Ale myśmy Piotra, ale dobrze, myśmy Piotra, tylko że to był tekst wspomagający. Natomiast co on miał pokazać? Że Paweł nie pisze czegoś innego. Natomiast my się skupiamy teraz na Pawle i to jest ważne, żeby zobaczyć ten fragment, który Kasia podała, ten 15. I teraz co tam jest powiedziane? Że w obliczu prześladowań co trzeba zrobić? Zachować wiarę. Świecić jak światła, to znaczy zachować wiarę. Czyli jak jesteśmy w ciemności, to nie gasimy światełka własnego, tylko świecimy, tak? To jest na tej zasadzie, że żyjemy takim życiem, które się odróżnia od tego, w czym się obracamy.
Czy zgasić by było bezpieczniej czasami.
Że jak gdyby patrząc na to w przenośni, jeżeli mówimy w kwestii światła i ciemności, to wiecie co to zgasić światło?
No właśnie.
To znaczy zacząć grzeszyć.
No właśnie. To
byłoby, prawda?
Byłoby wygodnie i ciepło.
No właśnie. I teraz w obliczu prześladowań
ale
zachować wiarę.
Ale
właśnie
jak
patrzeć.
No,
ja
wiem. Na przeczekanie. Co?
Na przeczekanie.
Być nienagannym dzieckiem Bożym i świadectwem dla ludzi niewierzących. Być jak światło w ciemności, które rozświetla wszystko dookoła. Być świadectwem dla niewierzących, ale świadectwem w jaki sposób? No, że moje życie jest zgodne z Pismem Świętym i odróżnia się od życia ludzi, którzy mnie otaczają.
Ja zawsze z tym dziecku tłumaczę, jak narzeka, że w klasie go jedynie przeklina. Ja mówię, ja 20 lat się obracam wokół ludzi, którzy ludzie przeklinają i daję radę. Można. Bo myślę, że to sam jest w takiej sytuacji. No.
Czyli popatrzcie, teraz wracamy do tekstu.
Ale teraz już jest. Teraz jest.
Piąty werset. Wracamy do niego. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie. Takie nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie. I teraz, jeśli pamiętamy, jaka była postawa Jezusa, będziemy pamiętać, co to znaczy, że On się uniżył. Jeżeli będziemy rozumieć głębię tego i nie głębię, że my sobie coś tam, wiecie, wymyślimy teraz, zmetaforyzujemy, ale głębię tego, co przestudiowaliśmy. Czyli w tekście głębię tą widzimy. Nie wymyślamy ją, a widzimy ją w tekście. Rozumiemy, co to znaczy, że Jezus się uniżył. Co to znaczy, że nie uznał za grabież tego? Co to znaczy, że ogołocił się? Tak? Że uczynił się pustym. Rozumiemy, co to znaczy. Tak? Dlaczego potem modlił się do Ojca? Kiedy pamiętamy o tym, co Pan Jezus zrobił dla nas, wtedy my będziemy gotowi zrobić to dla innych. Oczywiście nie aż w takim aspekcie, bo to nie zachodzi taka potrzeba, ale w dużo mniejszych kwestiach. Prawda? I wtedy będziemy rozumieć. I nawet jeśli nie będzie się to nam podobać, to będziemy się cieszyć z tego, że jesteśmy posłuszni Bogu. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Żeby być postawy Jezusa Chrystusa, a ona się przejawia konkretnym postępowaniem. A ukoronowaniem tego wszystkiego jest co? Co jest ukoronowaniem tych wszystkich naszych działań?
Odpoczynek.
No, w kontekście listu. Odpoczynek?
Czekaj.
W kontekście listu.
Cofam.
Dlaczego Paweł zachęca... No, wracamy do... Słuchajcie, wracamy do tekstu. Będziemy wałkować, aż zaczniecie wyciągać... Dzisiaj już tyle razy o tym było mówione.
Czego szukać, tylko nie pamiętam.
Po co mają być myśli Chrystusowe?
Zachowującowo żywota, aby mógł się chlubić w dniu Chrystusa.
16 jest odpowiedź.
Dokładnie.
No.
Aby się chlubić w dniu Chrystusa.
Tak, dobrze, że nie na próżno Paweł pracował. Natomiast co Paweł mówi w pierwszym, drugim, trzecim wersecie?
Mamy pociechę w Chrystusie, pociechę miłości, wspólnotę ducha, współczucie, miłosierdzie. Mamy jedną myśl i jedną miłość.
Mamy być jednomyślni.
Tak.
Czyli w kontekście listu do Filipian prośba o bycie myśli Chrystusowej ma doprowadzić do czego?
Jednomyślności.
Do jednomyślności. To nie znaczy, że reszta rzeczy jest nieważna. Natomiast w wypadku Filipian ona jest sednem. Jednomyślność. Bo jednemu będzie brakować tego, drugiemu tego, trzeciemu tego, tak? I on, będąc myśli Chrystusowej, będzie te rzeczy w swoim życiu korygował. W tym wypadku chodzi o jednomyślność. I jak przeanalizujecie sobie to, przemyślicie jeszcze, to zobaczycie bardzo dobrze, Martyna, Kuba, jednomyślność, zgadza się, że najtrudniej jest być jednomyślnym. I do tego są potrzebne te wszystkie rzeczy, czyli jedna miłość, Duch Boży, nasz duch jednomyślny, pragnący tego samego, tak? I to jest najtrudniejsze. Jednomyślność. Bycie jednomyślnym. Że to jest bardzo, bardzo takie, no już najwyższa szkoła jazdy.
Najtrudniej w porównaniu do czego?
Słucham?
Najtrudniej być jednomyślnym w porównaniu do czego, bo nie bardzo ja załapałem.
Łatwiej być miłosiernym w stosunku do kogoś niż jednomyślnym. Bo ja będę miłosierny w stosunku do kogoś, ale nie muszę się z nim zgadzać. Moje status quo jest nienaruszone. Moja niezależność, mój indywidualizm jest nieruszony, jest bezpieczny. Ja mam swoje zdanie. Mam swój pokoik, mam swoje zdanie. I najtrudniej jest zrezygnować ze swojego zdania na korzyść zdania Bożego. I o tym jest mowa, słuchajcie. O tym jest mowa. Tylko że Paweł mówi, że ta miłość wspólna, że to wszystko, jeżeli to jest takie, jak powinno być, to to będzie procentować, będzie efektem tego jednomyślność. Bo dużo ludzi mówią o miłości przy okazji tolerancji. Świecie, prawda? Mamy dzisiaj, już nie będę mówił w świecie w ogóle, będę mówił już w świecie religijnym. Dzisiejsza ekumenia, to czym jest?
Tolerancją.
Tolerancją. Wy tak macie, my tak mamy, ale patrzmy na to, co wspólne, szukajmy wspólnego mianownika. I to jest przejaw miłości, my się miłujemy, jesteśmy tolerancyjni w stosunku do siebie. Boża miłość mówi, jednomyślność jest efektem. Dlaczego? Bo jeżeli my będziemy mieli swoje zdanie, a będziemy tolerować innych, to nasze status quo jest nienaruszone. My jesteśmy bezpieczni w swojej enklawie, w swoich poglądach, niech nikt nam w to z butami nie wchodzi. Ale my cię tolerujemy, my cię kochamy, bądź taki, jaki jesteś. Rozumiecie? I tam nie ma jednomyślności. Dlatego mówię, że według mnie, według tego, co tutaj Paweł mówi, a popatrzcie, że on bardzo chwali Filipian, to brakuje im właśnie jednomyślności. I Paweł mówi, skoro wszystko jest w was, to bądźcie jednej myśli. Dopełnijcie radości mojej, uzupełnijcie moją radość o tą jednomyślność. Ja już będę szczęśliwy we wszystkim. Popatrzcie, co on pisze. Nie bez powodu kładzie nacisk na tą jednomyślność. Ja nie twierdzę, że ale z listu mi to wynika, że jednomyślność jest ukoronowaniem wielu rzeczy. Wielu tych działań takich. Cała postawa Jezusa wynika z tego, że był jedno z Ojcem. Jednej myśli. I to studiowaliśmy. Czy to jasne, Paweł? O co mi chodzi?
Tak.
Więc zastosowanie teraz. Jak w praktyce wygląda moje naśladowanie postawy Jezusa Chrystusa? Jak wygląda moje posłuszeństwo Bogu? Czyli pierwsze, jak w praktyce wygląda moje naśladowanie postawy Jezusa Chrystusa? Jak wygląda moje posłuszeństwo Bogu? Jak wygląda moje uniżenie wobec Boga i ludzi? jak w praktyce wygląda moja miłość. Jak się zachowuję, gdy spotykają mnie przykrości z powodu wiary w Jezusa Chrystusa? Pamiętacie Tymoteusza? Problemy były, słuchajcie, musiały być naprawdę poważne problemy, skoro taki człowiek,
o którym Paweł tutaj takie świadectwo daje.
Tak, naprawdę musiało być ciężko. Więc nikt nie jest wolny od tego, słuchajcie. Jak się zachowuje, gdy spotykają mnie przykrości z powodu wiary w Jezusa Chrystusa? I ostatnie pytanie. Co mogę powiedzieć o mojej jednomyślności z braćmi i siostrami, na wzór Jezusa Chrystusa? Co mogę powiedzieć o mojej jednomyślności z braćmi i siostrami, na wzór Jezusa Chrystusa? To już wszystko w tej lekcji. Warto o niej pamiętać i przypominać sobie. Jeżeli będziemy pamiętać te podstawowe rzeczy o Panu Jezusie Chrystusie, o Jego ogołoceniu się, o nieuważaniu za łup, o uniżeniu, jeżeli będziemy to pamiętać, to łatwiej nam będzie potem rozumieć, co to znaczy na wzór. Bądźcie myśli, jaka była w Chrystusie Jezusie. Jaki był w stosunku do Ojca. Czyli tak, nie tyle trzeba pamiętać te zalecenia, bo one są ważne, ale wystarczy pamiętać głębię nauki o Jezusie Chrystusie. Jeżeli ją będziemy pamiętać, to będziemy również od razu wiedzieć, co to znaczy bądźcie takiej myśli, jaka była w Chrystusie Jezusie. Wystarczy o tym pamiętać. To taka praktyczna rzecz. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, będziemy dalej to kontynuować i będzie to chrystusowe nastawienie umysłu na przykładzie Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta. Czyli naśladujmy wypróbowanych. Jeszcze raz podyktuję. Czyli chrystusowe nastawienie umysłu. To będzie ten rozdział drugi do końca. Chrystusowe nastawienie umysłu na przykładzie Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta. Czyli naśladujmy wypróbowanych. Będziemy patrzeć, jak oni na przykładzie listu, nie wszystko, na przykładzie listu, jaka była postawa Pawła, Tymoteusza, Epafrodyta. Czytajcie bardzo dokładnie list, ten fragment, przynajmniej ten fragment, bardzo dokładnie.
Tę drugą część drugiego rozdziału.
Tak. I zwracajcie uwagę na słowa. Nie musicie w słowniku patrzeć, tylko patrzcie na słowa i odpowiadajcie sobie na pytania w tekście. Zadawajcie sobie pytania do tekstu. Na przykład, podam wam przykład. Za czym tęsknił Epafrodyt? Dlaczego się Epafrodyt smucił? Dlaczego wyjazd Epafrodyta miał być radością dla Pawła, skoro mu usługiwał? Zadawajcie pytania do tekstu. Będzie wam łatwiej zrozumieć tą postawę. To jest pomocne. Takie pytania sobie zadawajcie. I będziemy to sobie omawiać za tydzień. A potem, jak Bóg da, to przechodzimy do rozdziału trzeciego i wtedy też powiem, co tam przygotowywać. Dobrze, to możemy się pomodlić i na dzisiaj koniec.